Cześć, nazywam się Marianna Gierszewska, witam Cię serdecznie w podcaście Okolic Ciała Tak Właśnie Mam. Jeśli interesują Cię tematy związane ze świadomością i samorozwojem, ta platforma jest idealnym miejscem. Miejscem do odkrycia i lepszego poznania mechanizmów i dynamik, które kierują naszą codziennością. Miejscem dojrzenia i otulenia tego, co porzucone i wreszcie miejscem prawdy. Nie trzeba już oszukiwać i zniekształcać. Nareszcie można powiedzieć na głos, że tak właśnie mam. Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Okolic Ciała Tak Właśnie Mam. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o wyrażaniu się w codziennych sytuacjach. I na wstępie powiem, że inspiracją do tego odcinka stała się sytuacja, która przytrafiła mi się kilka dni temu. Sytuacja niby błaha, ale za chwilę będziemy odkrywać, czy na pewno taka błaha i czy na pewno taka mało znacząca. Tego samego dnia, kiedy ta dana sytuacja, o której za chwilę opowiem, mi się przytrafiła, wstawiłam na swoje social media opowieść. Właśnie opowiedziałam w sumie na swoich social mediach tę sytuację i pociągnęłam ten temat trochę dalej. I wy napisaliście do mnie bardzo dużo wiadomości. Wasze wglądy, wasze refleksje, to co wam się pootwierało, co się wam poprzypominało. Tego było tak dużo, że postanowiłam nad tym tematem usiąść na trochę dłużej. Co się wydarzyło tych parę dni temu? Zacznijmy od tego. No tak jak powiedziałam, sytuacja niby prosta. Był ciepły dzień, byłam z Ignacym, czyli z naszym prawie dwuletnim synkiem na spacerze, na placu zabaw i potem pojechaliśmy do kawiarni. Chciałam sobie zamówić kawę, a Ignacemu chciałam zamówić ciepłe, podgrzane mleko owsiane, baby chinko. I staliśmy w kolejce. Kolejka była naprawdę bardzo długa. Tak jak powiedziałam wcześniej, to był ciepły dzień, więc ludzie chcieli skorzystać z kawiarni, z kawy, z ciastek i ta kolejka była naprawdę bardzo, bardzo długa. Powiedziałabym, że spokojnie 15 osób. No i ja z Ignacym na rękach ustawiłam się na samym końcu tej kolejki. No i podchodzili kolejni ludzie i stawali za mną. Tak? I kolejka robiła się coraz dłuższa i coraz dłuższa. I w pewnym momencie podeszła pani, która ni z tego, ni z owego ustawiła się w kolejce, wpychając się, wciskając się, nie przede mnie, ale przed kobietę, która stała przede mną, tak? Czyli przede mną stała kobieta i przed tą kobietę wepchnęła się ta pani. Moja pierwsza reakcja zawsze, kiedy ktoś się wpycha w kolejkę, czy wciska się w kolejkę, jak zwał, tak zwał, moja pierwsza reakcja jest zawsze, i ja myślę, że człowiek ma dobre intencje, ja nie zakładam, że człowiek się uważa za spryciarza, że człowiek się uważa za, nie wiem, lepszego czy bardziej uprzywilejowanego, żeby stanąć tam, gdzie mu się żywnie podoba w kolejce. Więc ja często zakładam, że ludzie może nie zauważyli, może im się spieszy, ale boją się odezwać. I ja potrzebuję w tym klarowności. I za chwilę będziemy rozmawiać o tym, dlaczego nie potrzebujemy w tym klarowności. A co to znaczy, że ja potrzebuję w tym klarowności? To znaczy, że jeżeli ktoś się wpycha w kolejkę, ktoś się wciska w kolejkę, to ja, jeżeli mam kogokolwiek wpuszczać, a zrobię to chętnie, nie zawsze, ale często zrobię to chętnie, jeżeli mam kogokolwiek wpuszczać, to ja potrzebuję rozmowy. Ja potrzebuję, żeby ktoś mi wprost powiedział, jaki jest jego case, czy też jaka jest jego sprawa, dlaczego ja mam go wpuścić do tej kolejki, dlaczego czas tej osoby w tej konkretnej sytuacji ma być bardziej istotny niż mój czas. Dlaczego sprawa tej osoby w tej konkretnej sytuacji ma być bardziej istotna niż moja sprawa? Ja potrzebuję klarowności i wzajemnego szacunku. Więc na przykład, jeżeli w jakimś sklepie czy w jakiejś kawiarni ktoś mówi, że się spieszy na pociąg albo że ma małe dziecko, które płacze i potrzebuje, nie wiem, podgrzać mleko albo ma tylko 3 produkty. Jasne. Bo wtedy jesteśmy, tak jak powiedziałam na swoich social mediach tych parę dni temu, jesteśmy na czysto. Jest wzajemny szacunek, jest wzajemne uznanie, jest jakby nieudawanie, że my się nie widzimy, kiedy się widzimy, bo stoimy w jednej kolejce, tak? Czyli jest po prostu, ja bym to nazwała, zwykłe dorosłe zachowanie, komunikacja, otwarta, klarowna komunikacja. Natomiast dla mnie it's a no-no, nie ma we mnie zgody na udawanie, że się nie widzi ludzi, którzy stoją w kolejce. Nie ma na to we mnie zgody. Chociaż przez wiele lat była. Ja przez wiele lat, kiedy ktoś się przede mnie wpychał, czy kiedy ktoś się wpychał w ogóle do kolejki, ja przez wiele lat się nie odzywałam. I przez wiele lat Tłumaczyłam sobie na różne sposoby, dlaczego lepiej się nie odzywać, dlaczego ja się tu nie odzywam, dlaczego nie ma sensu się odzywać. Tłumaczyłam sobie to na różne sposoby, o czym też zaraz będziemy rozmawiać. Natomiast na dzień dzisiejszy, po też pracy z wyrażaniem, którą mam już za sobą i do której staję codziennie, w gruncie rzeczy, nie ma we mnie zgody na ten rodzaj spryciulstwa. Nie ma we mnie zgody na nieuznawanie hierarchii, która panuje w kolejce. Ja o tym rozmawiałam nawet po tej sytuacji z moim mężem Miłoszem, że kolejka jest pewną hierarchią. Ten, kto przyszedł pierwszy, ma większe prawo niż ten, który przyszedł później, tak? I na tym polega ustawianie się w kolejce. Ja przyszłam pierwsza, więc jestem bliżej kasy. Ty przyszedłeś trzeci, więc jesteś trochę dalej kasy. Ty przyszedłeś siódmy, to jesteś jeszcze dalej kasy, czy lady, czy baru, tak? To jest hierarchia. I kto się wpycha w kolejkę bez klarownej komunikacji i prośby, czy mogę, ten po prostu nie uznaje hierarchii kolejki. Po prostu nie uznaje hierarchii kolejki. Więc wracamy do tej historii. Co się zadziało? No więc kobieta się wepchnęła, wcisnęła się nie przede mnie, ale przed kobietę, która stała przede mną. I dla mnie było oczywistym, że skoro nie doszło do żadnej wymiany zdań tutaj, nie doszło do pytania, czy ja mogę przed panią, nie było w ogóle czegoś takiego. Więc dla mnie było oczywistym, że osoba, przed której twarzą to się wydarzyło, czyli przed twarzą kobiety, która stała przede mną, że ta pani zwróci uwagę. To są dla mnie, i znów mówię, na dzień dzisiejszy, bo kiedyś bardzo, 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 bardzo nie. Na dzień dzisiejszy to są dla mnie normalne, naturalne sytuacje, w których my po prostu potrzebujemy zareagować jako dorośli ludzie. I tak naprawdę to są szybkie sytuacje. Tutaj nie ma co robić wielkiego halo, bo to nie jest wielkie halo. Ktoś się wepchał, ktoś udaje, że nie widzi innych ludzi. To jest w porządku. Nazywamy to, zaprowadzamy porządek, jeżeli to się stało przed naszą twarzą. Klarownie to nazywamy i jest koniec sytuacji. Natomiast pani przede mną nie zareagowała. I tak popatrzyła trochę na mnie, żeby zobaczyć, jak ja tutaj reaguję, że ona nic nie mówi. I ja się jej zapytałam, bo złapałyśmy kontakt wzrokowy. Ja się tej pani przede mną zapytałam, czy będzie pani coś mówiła. Ta pani się chyba wepchała, bo my stoimy w kolejce. I ta kobieta, która stała przede mną, takim, ciężko mi tutaj znaleźć słowo, ale takim może nawet przestraszonym głosem, przestraszonym wzrokiem, a z pewnością przestraszoną, schowaną, kulejącą się energią, powiedziała: nie, nie, to już nieważne, lepiej nic nie mówić, lepiej nic nie mówić. No jak ja to usłyszałam, to ja, która stałam z prawie 2-letnim dzieckiem na rękach, powiedziałam do tej pani: to ja powiem. No i podeszłam kawałek dalej do tej kobiety, która się wepchała, wcisnęła w kolejkę i powiedziałam: przepraszam bardzo, tutaj jest kolejka, my wszyscy stoimy w kolejce. No i kobieta, która się wepchała, powiedziała, że aha, to ja w takim razie muszę zająć inną kolejkę, bo ja zamawiałam wcześniej i ja przyjechałam tylko po odbiór. No i to jest to, co powiedziałam na samym początku. Nie warto zakładać, że ludzie mają złe intencje. Może być tak, że, choć tak, przyznam szczerze, to dziwne, że pani akurat weszła w sam środek kolejki, chcąc odebrać swoje zamówienie. To dziwne, tak. No ale być może była pogubiona, może nie wiedziała. W każdym razie poszła odebrać swoje zamówienie, tak? I to mnie zatrzymało. Ja oczywiście wystałam swoje w tej kolejce, zamówiłam dla siebie, dla Ignacego. I potem wracając do domu, myślałam sobie o tym, co powiedziała ta pani przede mną do mnie. Że lepiej nie mówić. A, to już nieważne. I tak machnęła tą ręką. I pojawiło się we mnie takie pytanie: ale dlaczego to nieważne? Dlaczego nie ma zgody na przekroczenia? Dlaczego twój czas jest mniej cenny niż czyjś czas? Dlaczego twój komfort jest mniej cenny niż czyjś komfort? I kiedy tego samego wieczora Nagrywałam to Instastory na swoje social media, opowiadałam o tej sytuacji, mówiłam też pewne przemyślenia i refleksje po tej sytuacji. Powiedziałam takie zdanie, które powtórzę także teraz, że należy mówić, kochani. Należy mówić. Mów, kiedy ktoś się przed ciebie wpycha w kolejce. Mów, kiedy poprosiłaś o kawę na mleku owsianym, na mleku sojowym, na mleku bez laktozy, a dostajesz na zwykłym mleku krowim. Mów, kiedy masz robaka w sałatce w restauracji. Mów, kiedy znajdujesz włosy kucharza w daniu w restauracji. Mów, kiedy ktoś ci wydało złotówkę czy o 10 zł za mało. Mów. Mówmy, kochani. Tak naprawdę od tych małych sytuacji się zaczyna. Od tych małych sytuacji zaczyna się duże mówienie. Bo jak my się mamy wyrażać w tych dużych sytuacjach, jeżeli my się nie potrafimy wyrazić w tych małych, jakby się zdawało, błahych sytuacjach? I tak jak powiedziałam wcześniej, dla mnie, słuchajcie, kiedyś to nie było w ogóle oczywiste, żeby się odzywać. Ja sprzed 8-10 lat, jakbym zobaczyła, że pani się wepchnęła i że pani przede mną nic nie mówi i jeszcze macha ręką i mówi, nieważne, to już to zostawmy, już lepiej nie mówić, to ja bym machnęła ręką razem z nią. Jakby się ktoś przede mnie wepchnął, to bym sobie znalazła 1500 wymówek, dla których lepiej się nie odzywać. Ba, powiem wam więcej. Jak miałam, bo ja wiem, ile ja miałam, z 14 lat, 15 lat, może 16 lat, byłam w Polanicy Zdrój z moją, z częścią mojej rodziny, bo moi rodzice są po rozwodzie, więc byłam z częścią rodziny na wakacjach. I poszliśmy tam do restauracji. I widziałam, że wszystkim bardzo smakuje to, co zamówili, bo to w ogóle była dobra restauracja. I widziałam, że wszystkim tak bardzo smakowała, a ja w swojej sałatce znalazłam kilka martwych robaków. No i ja, ta 14-15-letnia dziewczyna, zaczęłam te robaki wygrzebywać, zamiast komukolwiek powiedzieć, że mam martwe robaki w sałatce. Zaczęłam te robaki wygrzebywać i zjadłam tę sałatkę. I zjadłam całe danie. I kiedy mój tata pytał, jak mi smakuje, mówiłam, pycha. To byłam ja, jedząca sałatkę z robakami, bo bałam się odezwać, że mam robaki w sałatce. Bo nie czułam się na tyle w ogóle bezpiecznie i pewnie, że ja mogę powiedzieć, hej, jest problem, mam robaki w sałatce. Nie chciałam stanowić problemu wtedy w tej restauracji. Nie chciałam, żeby się zepsuła atmosfera obiadu rodzinnego. Nie chciałam, żeby inni pomyśleli, że ja wydziwiam, że co ona nie zje z robakami. Tak, nie chciałam, żeby inni pomyśleli, że ja wydziwiam, więc zjadłam sałatkę z robakami. Lata później, kiedy poznałam dziś już mojego męża Miłosza, no ale wtedy oczywiście był po prostu moim partnerem. I poszliśmy razem do restauracji, to było może, nie wiem, 10 nasze spotkanie, no w każdym razie początek naszego partnerstwa. I poszliśmy do restauracji i Miłosz zamówił sobie mule. Mule z bagietką na boku. No i ja zamówiłam tam jakiś makaron czy coś innego w każdym razie. No i pytam się go, ja jem swoje, Miłosz je swoje i ja się go pytam, jak ci smakuje? A Miłosz mówi, no nie będę tego jadł. No i ja się pytam, ale co się stało? A Miłosz mówi, no mam piasek w tych mulach. I ja tutaj byłam już w takiej nadgorliwości, ale to co, to powiesz? To ty to powiesz? I ja byłam w niedowierzaniu, że on ma zamiar powiedzieć pani kelnerce, że te mule są nie do zjedzenia, że te mule są niejadalne. Mój wewnętrzny strach, moja wewnętrzna nadodpowiedzialność, moja wewnętrzna nadgorliwość, moja wewnętrzna grzeczna dziewczynka nie mogła uwierzyć, że Miłosz ma zamiar to powiedzieć. No i rzeczywiście, za kilka minut podeszła pani kelnerka, zapytała się, czy wszystko w porządku z daniami. Ja uśmiechnięta pokiwałam głową, bo przecież wszystko jest w porządku z daniami. Natomiast Miłosz powiedział, że szczerze mówiąc nie jest w porządku, w moich mulach jest bardzo dużo piasku i nie jestem zainteresowany jedzeniem dania z piaskiem. Kelnerka zabrała danie, poszła z nim na kuchnię i przyszła za kilka chwil mówiąc, rzeczywiście Kucharz spróbował dania, rzeczywiście mule są z piaskiem, bardzo przepraszamy. Następne danie jest na koszt restauracji, natomiast oczywiście pan dzisiaj za danie nie płaci. No, ja słuchajcie, tam byłam w szoku, że takie rzeczy w ogóle można załatwić, że da się powiedzieć nie agresywnie, ale klarownie, że na coś się nie zgadzasz. I ja, słuchajcie, byłam w szoku, że to jest takie proste. I tak naprawdę gdzieś mniej więcej od tego czasu zaczęła się moja przygoda z taką intensywną pracą nad wyrażaniem, bo to wyrażanie jest nam potrzebne na co dzień. I tak jak mówiłam w odcinku o stawianiu granic, jak my się nie wyrażamy, to można powiedzieć, że jesteśmy każdego dnia udupieni. Przepraszam za takie kolokwialne zwroty, no ale takie to jest. Każdego dnia jesteśmy udupieni, bo jeżeli my nie mówimy, to nie mamy nic. Większość naszego życia opiera się na gardle, na mówieniu. Więc jeżeli my mamy pozaklajstrowywane, pozamykane gardło, to będziemy gwałceni w wielu sytuacjach. Przez innych, ale kochani, będziemy się samo gwałcić w wielu sytuacjach. Poprzez nienazywanie, niemówienie, niewyrażanie się klarowne. Czego my się boimy w mówieniu w takich zwykłych sytuacjach? W tych zwykłych sytuacjach, ja je tak nazywam, wiecie, bo ja naprawdę chciałabym, kurde, raz po raz zaznaczać, że to są proste, codzienne sytuacje. My się boimy, że zostaniemy wyśmiani. My się boimy, że nie zostaniemy wzięci poważnie i na poważnie. My się boimy, że ludzie w kolejce na przykład nas będą uważać za problematycznych, za problemowych, że zepsujemy atmosferę, tak jak w moim przypadku rodzinnego obiadu. Boimy się, że ludzie na nas będą patrzeć, a może my się zrobimy czerwoni, jak ludzie na nas będą patrzeć. To był mój strach na przykład. Boimy się, że dojdzie do konfrontacji, że ta wymiana zdań nie skończy się na zdanie, tylko że to zacznie eskalować, aż przejdzie w kłótnię, aż przejdzie w awanturę, aż przejdzie w konflikt, który będzie ogólnie widoczny dla wszystkich, na przykład kolejkowiczów. I często też nie ufamy sobie i swojej dorosłości, kiedy mamy się wyrazić. Co to znaczy? To znaczy, że ja często dostaję od was wiadomości, no bo ja nie chcę krzyczeć, bo ja nie chcę awantur, bo lepiej się nie odzywać, bo ja nie chcę afer. Czyli zobaczcie, jakie pod spodem jest przekonanie, że mówienie, że wyrażanie się, że nazwanie czegoś, że poproszenie o coś skończy się aferą. Czyli pod spodem jest przekonanie, że mówienie to agresja, że mówienie to awantura, że mówienie to kłótnia, że nie da się na spokojnie. I to jest nasze przekonanie, które płynie skądś, najczęściej z naszego domu rodzinnego. I chciałabym to bardzo zaznaczyć, że jeżeli my ufamy swojemu dorosłemu wyrażaniu, jeżeli my ufamy swojemu dorosłemu mówieniu, to my wiemy, że my nie będziemy musieli krzyczeć. My nie będziemy musieli iść w awanturę. My nie będziemy musieli, nawet jeśli pojawi się po drugiej stronie zaproszenie do afery, zaproszenie do krzyków, zaproszenie do awantury, my nie będziemy musieli tego zaproszenia przyjmować. Ponieważ dorosłe mówienie nie krzyczy. Ono nazywa, ono komunikuje klarownie, jasno, krótko, ale ono nie krzyczy. Dorosłe mówienie nie jest z poziomu ran i nie jest z poziomu emocji. Takie mówienie jest przypisane do tego, co dziecięce. Weźmy sobie taką sytuację. Już zostańmy przy tej kolejce, dobra? Ktoś się wepchnął, okej? I teraz, jeżeli w nas się odzywa dziecko, to tam rzeczywiście od razu na dzień dobry pojawia się bardzo dużo emocji, pojawia się rodzaj zranienia. Możemy na przykład od razu pierwsze co, jeżeli ktoś się przed nas wepchnął, wcisnął w kolejkę. Pierwsze co, to możemy sobie pomyśleć, przepraszam, kurwa zabiję go, albo ja pierdolę znowu, albo wszyscy przeciwko mnie, albo nikt mnie nigdy nie widzi, co ja kurwa jestem niewidzialny, to płynie z miejsca dziecka. Z miejsca dorosłego natomiast, jeżeli ktoś się przed nas wepchnął w kolejkę, może się w nas pojawić myśl na przykład, o kurczę, ktoś się przede mnie wepchnął, muszę powiedzieć. Czyli nie odnoszę wszystkiego przeciwko sobie. tylko widzę, co się dzieje, nazywam, co się dzieje i reaguję, ale nie z miejsca rany, na przykład odrzucenia. Nikt mnie nigdy nie widzi. To jest miejsce rany odrzucenia i to jest miejsce dziecięce. I teraz porównajcie sobie, w jakich dwóch jakościach można tę sytuację załatwić. Bo można tę sytuację załatwić i to jest załatwianie takich sytuacji z miejsca dziecka. Na przykład, ktoś się przed ciebie wcisnął w kolejkę i ty... Chyba kolejka jest, tak? Co, pani jest ślepa? Pani nie widzi, że jest kolejka? To jest reagowanie z miejsca rany. Bo się pojawia emocja, duża emocja, agresja się pojawia, złość się pojawia, wściekłość się pojawia. Natomiast reagowanie z miejsca dorosłego, to jest przepraszam bardzo, my tutaj wszyscy stoimy w kolejce. Albo przepraszam bardzo, ja stoję w tej kolejce. Kolejka się kończy tam. Czyli nazywam, nie odnoszę wszystkiego w kontrze do siebie, że wszyscy przeciwko mnie, że wszyscy mi na złość, a ta kobieta to jeszcze mnie próbuje dobić, bo ja już mam kiepski związek i jeszcze teraz ta kobieta mnie próbuje dobić tym, że się, nie wiem, wpycha przede mnie w kole... Czyli nie tworzymy jakichś wielkich teorii wokół tego. Po prostu reagujemy. Reagujemy. Chciałabym też tutaj zaznaczyć, kochani, że życie składa się z tysięcy mikromomentów, które są naprawdę proste i proszą o nasze reakcje. I każdy taki mikromoment, w którym my zareagujemy lub nie, to jest dla nas wybór zdrowego lub chorego. To jest dla nas wybór stawania za sobą lub przekraczania siebie. I my do tego każdego dnia stajemy. Każdy z nas, tak ja, jak i wy, tak wy, jak i ja. I teraz pytanie, czy do tego stajesz? Jak w tym reagujesz? Czy wybierasz dla siebie i tworzysz dla siebie przestrzenie, w których stajesz za sobą i przestrzenie, w których jest zdrowo? Czy być może jesteś cały czas non-stop w niemych przekroczeniach? Bo na przykład do tego jesteś przyzwyczajona i przyzwyczajony od dziecka. I teraz, kochani, chciałabym porozmawiać o wymówkach, o tych cholernych wymówkach, których my używamy, żeby przypadkiem nie powiedzieć, żeby przypadkiem nie mówić. I te wymówki, którymi się z wami podzielę, to są także te wymówki, które wy napisaliście do mnie, kiedy poruszyłam ten temat kolejki, wpychactwa i tak dalej na swoich social mediach. Zaczęliście do mnie pisać, czym wy sobie tłumaczyliście to, że się nie odzywacie. I powiem wam szczerze, znam to bardzo dobrze, więc podzielę się tym teraz z wami i patrzcie, czy to nie jest przypadkiem o was. Pierwsza taka bardzo popularna wymówka to wymówka, nie obchodzi mnie to. W sumie to po mnie spływa, że ta pani czy ten pan się przede mną wepchnęli, ja jestem ponad to, ja jestem ta mądrzejsza, ja jestem ten mądrzejszy. To mnie w ogóle nie interesuje. Czyli zobaczcie, my wchodzimy tu w maskę, nie obchodzi mnie to. My wchodzimy tu w maskę, mam to w dupie. My wchodzimy tu w maskę poczucia wyższości, poczucia tego, że my jesteśmy ci mądrzejsi, ci lepsi. Musimy aż umniejszyć tę drugą osobę, czyli nazwać sobie ją w głowie głupią, nazwać sobie ją w głowie gorszą, żeby wytrzymać to, że się nie odzywamy. No tak, kochani, bo jakoś sobie musimy wytłumaczyć to, że się nie odzywamy. Jakoś sobie musimy wytłumaczyć to, że wybieramy się tu nie odezwać. Więc jednym z takich wytłumaczeń może być to, że to ty jesteś ten mądrzejszy i to ty jesteś ta mądrzejsza, nie odzywając się. Wytłumaczenie świetne? No świetne. Bo stawiając się w tym poczuciu wyższości, ta osoba jest głupia, to mnie nie interesuje, ja jestem ponadto. Wchodząc w tę maskę, tworzysz sobie takie okoliczności i takie usprawiedliwienie, że nie musisz się odzywać. Oczywiście, że tak. Kolejne takie częste zdanie, taka wymówka, w którą my wchodzimy, to jest takie wewnętrzne przekonanie i takie wewnętrzne zdanie, a to nic takiego, a to już nie ma co, a to przecież to takie małe, że ktoś tam się przede mnie wepchnął, to nic takiego, to machanie ręką, nie? A już to, odpuszczę to. Czyli właściwie to, co zrobiła pani przede mną, prawda? Która stała w kolejce. Więc zobaczcie, jakie to jest, że my musimy umniejszyć pewną sytuację, żeby ją przełknąć. My musimy sobie wytłumaczyć, że to nic takiego. Bo gdybyśmy popatrzyli na to jako na coś istotnego, to nie moglibyśmy się już nie odezwać. Jeżeli ja bym w sobie to nazywała, kurczę, to jest ważne. To jest ważne, to ja bym nie mogła się tu nie odezwać. Natomiast jeżeli ja sobie powiem w głowie, a to nic takiego, a to takie małe, a to taka gówno sprawa, to ja sobie to na tyle umniejszę, na tyle nie przydam temu rangi i ważności, że wytłumaczę sobie to, dlaczego się w tym nie odzywam. Poprzez to umniejszenie właśnie. Kolejną taką częstą wymówką, której my używamy, żeby się przypadkiem nie odezwać, jest takie zdanie, które też często do mnie pisaliście w wiadomościach, a mianowicie, nie będę wchodzić w negatywną energię. Nie będę się odzywać, bo jak się odezwę, to ja wejdę w negatywną energię tej osoby, która się przede mnie wypchała. I chciałabym na to bardzo zwrócić uwagę, zaznaczając ten podpunkt naprawdę na czerwono i to z wykrzyknikami. My często używamy duchowości, żeby się nie wyrazić. I to jest, kochani, manipulacja duchowością. Używamy duchowości, żeby się nie wyrazić. Pracuje w nas przekonanie, że jeżeli my się wyrazimy, że jeżeli my coś nazwiemy, że jeżeli my coś powiemy na głos, to my się zlejemy energetycznie z tą stroną, która wypchnęła się przed nas w kolejkę i tak zlewając się energetycznie, to my tak naprawdę wyjdziemy z bagnem i z szambem, które ta osoba, która się wcisnęła, ma przed nami w sobie tak naprawdę. Czy wy widzicie, jaka tam jest manipulacja? Czy wy widzicie, jakie tam jest tworzenie wielkich teorii wokół prostych sytuacji, po prostu klarownego wyrażenia? Powiem więcej, John Wellwood, psychoterapeuta, nazywa takie zachowania duchowym bypassem. On był pierwszym, który stworzył właśnie to określenie, duchowy bypass, czy też duchowy eskapizm, czyli my sobie tłumaczymy jakieś zjawisko w sposób duchowy, po to, żeby przypadkiem nie stanąć do konfrontacji, po to, żeby przypadkiem się nie zmierzyć z jakąś sytuacją, osobą czy emocją. I to jest, kochani, duchowy bypass, to jest, kochani, duchowy eskapizm. Czyli ja, nie chcąc się tak naprawdę skonfrontować, nie chcąc się tak naprawdę zmierzyć z emocją, która mi tu towarzyszy, z niewygodą, która mi tu towarzyszy, czy z daną sytuacją, nie chcąc się z tym zmierzyć, ja sobie robię wytłumaczenie, że tak naprawdę to jest moja wyższa duchowość, że ja nie chcę tu wchodzić w wymianę z kimś, kto emanuje negatywną energią, a ja mam tylko positive, good vibes only, ja nie będę wchodziła w tę negatywną karmę. Kochani, to jest... No powiem to, to jest duchowe pitolenie. To jest prosta sytuacja, która prosi o nasze wyrażenie. Ale teraz przejdźmy sobie do takich wiadomości, które też od Was dostawałam, że Marianka, kurczę, mi naprawdę nie przeszkadzało, jak ktoś się przede mnie wpychał. Ja naprawdę nie czułam w sobie żadnego konfliktu, zgrzytu, tarcia, tarki, że ktoś się przede mnie wpychał. Dlaczego, Marianka? Dlaczego mi to nie przeszkadzało? Pytaliście. No i tutaj właśnie chciałabym zadać Wam, każdemu z Was, takie pytanie. Jak Ty się pozwalasz traktować? Jak Ty się pozwalasz traktować? I ja teraz zadam niewygodne, szersze pytanie. Jak Ty się pozwalasz traktować w ogóle w życiu? Jak Ty się pozwalasz traktować w swojej pracy, w swoich relacjach, w swoim partnerstwie? Jak Ty się pozwalasz traktować w życiu? A więc jak się pozwalasz traktować w kolejce? Jak się pozwalasz traktować zamawiając kawę na mleku roślinnym, a przyjmując kawę na mleku krowim i pijąc tę kawę na mleku krowim, żeby nie robić problemu, a potem płacąc za to sraczką w domu? Jak Ty się pozwalasz traktować i dlaczego jest tam być może takie przekonanie, że ja jestem mniej ważny, mniej ważna? A może w ogóle, że ja jestem nieważny, nieważna? A może w ogóle, że moje miejsce, mój komfort, mój czas jest mniej ważny niż czas, miejsce, komfort kogoś? Że moje miejsce, że mój komfort, że mój czas jest nieważny? I teraz, szerzej, kochani, to jest najczęściej o tych historiach, kiedy my w domu rodzinnym musieliśmy przedkładać dobro rodziców nad siebie, przedkładać emocje rodziców nad siebie, przedkładać atmosferę w domu rodzinnym nad siebie i to, co my czuliśmy jako dzieci, przedkładać dane sytuacje w domu rodzinnym przy mamie lub przy tacie nad siebie, nad swoje emocje, nad swoje tak naprawdę codzienne jakieś przeżycia, które my mieliśmy jako dzieci. I ja właściwie mówię to co odcinek, że my jako dzieci robimy to automatycznie i zupełnie naturalnie, że jeśli trzeba, dziecko przedkłada dobro rodzica, przedkłada mamę, przedkłada tatę nad siebie, nad swoje czucie, nad swoją autentyczność. I my potem idziemy, stajemy sobie w kolejce jako dorośli. I dla nas jest naturalne, że my przedłożymy czas kogoś, kto się przed nas wcisnął i wepchnął w kolejkę, że my przedłożymy czas tej osoby, że my przedłożymy komfort tej osoby ponad swój komfort. Dla mnie było naturalne, że ja, kiedy na przykład wtedy, kiedy jadłam te robaki w sałatce, dla mnie było naturalne, że ja przedłożę komfort całego obiadu rodzinnego, a więc także komfort mojego taty, że ja przełożę komfort rodzica i komfort tej rodzinnej, fajnej atmosfery, że ja przełożę to nad siebie, a ja zjem robaki. Jakby nic się nie stanie, nie? Takie było wtedy moje myślenie. Więc zapytaj się siebie i to są znowu niewygodne pytania. Dlaczego moja kawa jest nieważna? Dlaczego to, na jakim mleku zamówiłam kawę, jest nieważne? Dlaczego moje miejsce w kolejce jest nieważne? Miejsce, które sam zająłem i sama zajęłam. Dlaczego to miejsce jest nieistotne? Dlaczego moje 10 zł jest nieważne? Dlaczego moja złotówka jest nieważna? Dlaczego smak mojego dania w restauracji jest nieważny? Dlaczego mój komfort jest nieważny? Dlaczego? Dlaczego? I potem sprawdź, jakie przekonanie temu towarzyszy. Może towarzyszy temu przekonanie i tak nawet gdybym się odezwała i odezwał, wszyscy by mnie wyśmiali. Albo powiedzą, że jestem problemem. Albo jestem do niczego. Albo nie ma tu dla mnie miejsca. Albo i tak niczego mi się nie uda załatwić. Nawet gdybym próbowała, i tak niczego mi się nie uda załatwić. Jestem beznadziejna. Jakie przekonanie się w tobie odpala i się w tobie budzi, kiedy się nie odzywasz, że ktoś się przed ciebie wepchnął. Kiedy się nie odzywasz, że ktoś ci nie wydał 10 zł. Kiedy się nie odzywasz, że ktoś ci dał jedzenie, które jest niejadalne. Jakie przekonanie się w tobie budzi, że nie chcesz być problemem, że chcesz być lubiany, lubiana, że chcesz być zapamiętany, zapamiętana jako dobry klient, jako bezproblemowy klient. Jakie przekonanie się w tobie budzi i gdzie to przekonanie cię zabiera? Gdzie wcześniej miałeś takie przekonanie? Gdzie to przekonanie powstało? Ile miałeś lat, kiedy to przekonanie powstało? Bo przysięgam ci i gwarantuję, że to nie jest przekonanie, które powstało dziś w tej kolejce. Ono powstało lata wstecz. I tam prosi o zaopiekowanie, żebyś ty dziś mógł i mogła zareagować na swoją korzyść. Żebyś ty mógł i mogła dziś zareagować na swoją rzecz. I teraz chyba takie najbardziej istotne w związku z tym pytanie. Dlaczego my nie mówimy kochani? Bo to, że jakby w tych sytuacjach pracuje problem z wyrażaniem, no to jakby to jest oczywiste, nie? U mnie pracował ten problem z wyrażaniem, u wielu z was pracuje ten problem z wyrażaniem, ale w takim razie dlaczego? Dlaczego jest problem z tym wyrażaniem? Dlaczego tak wielu z nas ma problem z wyrażeniem się? Oczywiście, możemy sobie patrzeć na te szerokie historie systemowe, czyli ile kobiet w mojej rodzinie się nie mogło wyrażać tak, jak chciało autentycznie, ilu mężczyzn w mojej rodzinie się nie mogło wyrażać tak, jak chciało autentycznie, ale możemy też popatrzeć na naszą historię osobistą, a więc na nasze dzieciństwo. I teraz popatrzcie sobie, z czym się wiązało mówienie w moim domu rodzinnym. Trochę było na ten temat w podcaście o stawianiu granic, ale popatrz raz jeszcze, droga kobieto i drogi mężczyzno, z czym się wiązało mówienie w twoim domu rodzinnym. Być może mówienie w moim domu rodzinnym zawsze źle się kończyło. Dostawałam w dupę. Byłam karana ciszą. Mama, tata się na mnie obrażali. Musiałem iść do swojego pokoju. Być może w ogóle nie wolno mi było mówić. Dzieci i ryby głosu nie mają. Jak się odzywałam, to się zawsze dla mnie źle kończyło. Być może w twoim domu rodzinnym panowało takie, może nie przekonanie, ale taka zasada, że się po prostu nie mówi o pewnych rzeczach. Że im się mniej mówi, tym lepiej. Im się mniej nazywa, tym lepiej. Im się mniej wyraża, tym lepiej. Mówieniem się tworzy tylko problemy. Mówieniem się tworzy tylko konflikty. Być może takie przekonanie panowało u ciebie w domu rodzinnym. A być może u ciebie w domu rodzinnym w ogóle nie wolno było nazywać prawdy. Nie wolno było nazywać rzeczy po imieniu. I teraz chciałabym wam opowiedzieć przykład z mojego domu rodzinnego. Moja babcia, za którą stoją różne historie wojenne, różne historie głodowe także, ale to nie jest na ten odcinek podcastu. Moja babcia bardzo zawsze oszczędzała na jedzeniu. Do takiego stopnia, że niejednokrotnie kupowała rzeczy, które były na skraju przeterminowania albo w ogóle przeterminowane. I kiedy ja z moją siostrą jeździłyśmy do mojej babci, babcia dosyć często nam podawała te na wpół lub zupełnie już przeterminowane rzeczy. Jadłyśmy przeterminowane jogurty, jadłyśmy spleśniałe sery, jadłyśmy śliską szynkę, jadłyśmy podpleśniałe, podgniłe pomidory czy owoce. Tak jak mówię, za moją babcią stoi bardzo trudna historia wojenna i historia głodowa. I ja jako dziecko nazywałam to do babci. Ja mówiłam, babcia, to jest zepsute. A babcia mówiła, nie, nie jest, jedz. I co robiła 7, 8, 6, 5, 10-letnia Marianka? Jadła. Jadłam zepsute rzeczy, wierząc, biorąc słowo mojej babci za to właściwe, za to prawdziwe, uważając, że i jakby bijąc w siebie, że widocznie to mnie się wydaje, że to jest zepsute. Widocznie to ja jestem nienormalna, że uważam, że to jest zepsute, kiedy moja babcia, a więc mój autorytet, mój opiekun w tamtym czasie, mówi mi, że nie jest. To widocznie nie jest. I to jestem ja, lata później, która jem robaki w sałatce. Tak naprawdę tych robaków przecież tam nie ma. To nic takiego zjeść robaka w sałatce. Okej? I powiem wam więcej. To jestem również ja, która kiedy kilkukrotnie, w kilku sytuacjach zwracałam komuś uwagę, że się przede mnie wcisnął w kolejkę i słyszałam, nie, nie wcisnąłem się, nie wcisnęłam się, ja tu stałam. Co było nieprawdą. Ja to przyjmowałam jako prawdę, bo to była dla mnie kalka, to była dla mnie czkawka z sytuacji, kiedy ja mówiłam, babciu, ten jogurt jest zepsuty. Nie, nie jest, jedz. I później, kiedy lata później, ja mówiłam do na przykład właśnie jakiejś kobiety, która się wcisnęła przede mnie w kolejce, czy do jakiegoś mężczyzny, który się wcisnął przede mnie w kolejce. Przepraszam, bo tutaj jest kolejka. Ale ja się nie wcisnąłem, ja tu stałem. No to ja brałam te słowa, dosłownie jakby mi Bóg powiedział. Aha, okej, czyli pan się nie wcisnął. Okej, rozumiem, dobrze. Bo mała Marianka wierzyła. Bo mała Marianka się zgadzała. Więc jeżeli w naszym domu, kochani, udawało się, że się nie widzi tego, że jogurt jest zepsuty, tego, że tata krzyczy na mamę, tego, że mama jest, nie wiem, bita, tego, że jest alkohol w domu, tego, że jest brak miłości, że jest niemiłość między rodzicami. Jeżeli w naszym domu rodzinnym udawało się, że się nie widzi pewnych rzeczy, to my też możemy mieć potem łatwość w niewidzeniu, w udawaniu, że nie widzimy. My widzimy, ale my sobie to tak wytłumaczymy, tak sobie to zawoalujemy, że właściwie tematu nie będzie. Będziemy udawać, że nie widzimy. Będziemy widzieć i nie będziemy nazywać. I teraz pytanie, które bym wam chciała zadać na koniec, brzmi, jaką cenę płacisz za to, że nie mówisz? Z czym zostajesz po nieokreśleniu, niewyrażeniu siebie? Po niepostawieniu tej granicy, z czym zostajesz? Zostajesz z pogardą do tej osoby, która się wypchała, czy zostajesz z pogardą do siebie, że się nie odezwałeś i nie odezwałaś? Zostajesz z niechęcią do tej danej restauracji, do tej danej kawiarni, do tego danego miejsca? Zostajesz ze złością na siebie, a może w ogóle zostajesz z somatyzacją, z bólem brzucha, z biegunką, bo się zgodziłaś i zgodziłeś na to mleko krowie, kiedy masz na nie uczulenie i potrzebowałeś owsianego. Może zostajesz z poczuciem bycia lepszym, lepszą, mądrzejszym, mądrzejszą niż ten, który ci podał niedobre jedzenie, niż ten, który się przed ciebie wcisnął i wepchnął. Z czym zostajesz? I sprawdź, czy to, z czym zostajesz, jest z przestrzeni zdrowia, czy z przestrzeni choroby? Z przestrzeni zdrowego, czy z przestrzeni chorego? Z przestrzeni funkcyjnego, czy dysfunkcyjnego? Wyrażanie, kochani, jest ogromnie ważne. Możemy je próbować dla siebie umniejszać, ale to nie zmieni faktu, że wyrażanie siebie, wyrażanie się w codziennych, jakby się zdawało, błahych sytuacjach, jest kluczem do tego, żeby wyrażać się bardziej, mocniej, szerzej w codziennych, kolejnych, coraz większych i większych sytuacjach i okolicznościach. Nasze wyrażanie się jest podstawą, bo kto się wyraża w gardle, w słowie, ten się wyraża szeroko w życiu poprzez swoje działania, pomysły, poprzez swoje projekty, poprzez swoją kreację. Kto się wyraża, ten się wyraża. I ja wiem, że dla wielu z nas temat wyrażenia to jest wielki stres, wielki strach, uaktywniający się współczulny układ, część współczulna układu nerwowego, czyli my jesteśmy w czujności, w mobilizacji, w poczuciu zagrożenia. Ja wiem, że dla wielu z nas robi się sucho w ustach, mokre ręce, zimne poty, ciepłe poty. Ja wiem, ale kochani, mówcie, mówcie pomimo. Nawet jeśli do końca nie wiecie jeszcze, co powiedzieć. Nawet jeżeli kilka razy macie się zaciąć, macie się jąkać, ma wam nie wyjść, macie mieć sucho w gardle. Mówcie pomimo, bo nie ma innej praktyki mówienia niż po prostu mówienie. Ja mówienie praktykuję nieprzerwanie od ponad 10 lat. I jestem od ponad 10 lat na odwyku od chronicznego nieodzywania się, za które zapłaciłam całym jelitem grubym. I wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Każdy z nas płaci jakąś cenę za nieodzywanie się. Czy chcemy na to patrzeć, czy nie? Każdy z nas płaci jakąś cenę. Więc moje zdanie na koniec dla was. Mów pomimo. Mów nawet, kiedy nie wiesz, co powiedzieć. Mów nawet, kiedy oblewa cię stres. Bo nie ma innej praktyki mówienia niż mówienie. Trzymam za was kciuki. Dziękuję. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Okolic Ciała. Tak właśnie mam.